ostatnie gorzkie żale w tym Wielkim Poście, ostatnie kazanie pasyjne i zostało nam do rozważenia ostatnie zdanie, które Jezus wypowiada z wysokości krzyża, bo pewnie pamiętacie, że w tym roku, w tym Wielkim Poście wsłuchujemy się właśnie w słowa Jezusa, w te Jego ostatnie 7 słów wypowiedziane na kilka chwil przed śmiercią. Słowa człowieka, który umiera, są testamentem. I tak chcemy patrzeć na słowa Chrystusa. To ostatnie zdanie, które słyszymy dzisiaj, jest bardzo wymowne. Jezus mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Zanim zatrzymamy się przy tym zdaniu Jezusa, chciałbym, byśmy wyobrazili sobie kontekst, byśmy zobaczyli tło tych Jezusowych słów. Ewangelista Święty Łukasz mówi o tym, że zanim Jezus te słowa wypowie, to najpierw mrok ogarnia całą ziemię. Od godziny 6 do godziny 9. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. To są słowa z Ewangelii Świętego Łukasza. My wiemy, że to jest żydowski sposób liczenia czasu. Od 6 do 9 to po naszemu od 12 do 15. A więc to jest taki moment w ciągu doby, kiedy słońce jest najwyżej, kiedy powinno być na świecie najjaśniej. A Ewangelista pisze, że właśnie wtedy, kiedy powinno być najjaśniej, wtedy mrok się zjawia i robi się ciemno. Święty Łukasz chce nam przez to powiedzieć, że śmierć Jezusa na krzyżu była tak ważnym wydarzeniem, że zachwiała nawet prawami natury. Zobaczcie, w środku dnia robi się ciemno. To trochę jak w naszym życiu. Też czasami człowiek oczekuje, że będzie jasno, że będzie świetliście, a wchodzi w jakieś przestrzenie ciemności. W naszym życiu często pojawia się ciemność. Wiemy z kart Pisma Świętego, wiemy też ze słów Jezusa, że ciemność jest taką szczególną, uprzywilejowaną przestrzenią działalności złego ducha. Diabeł działa w ciemności. To jest jego domena, to jest jego czas, ciemność. I tak jakby w kontrze Jezus w Ewangelii powie nam o sobie samym, że jest światłością świata. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Przez 2000 lat wielu uwierzyło w tę Jezusową obietnicę. Wielu uwierzyło, że jeżeli pójdą za Jezusem, to w ich życiu będzie światło. Myśmy też uwierzyli. Inaczej by nas tutaj dzisiaj nie było. Ale prawda jest taka, że wielu, mając tę światłość na wyciągnięcie ręki, nie chce tej światłości. Wielu wybiera życie w ciemności. W ciemności niewiary, w ciemności byle jakości, w ciemności grzechu, niemoralności. Nie będziemy dzisiaj skupiali się na tych, którzy wolą żyć w ciemności. Popatrzymy dzisiaj na nasze życie i zastanowimy się, co zrobić, by jeszcze częściej, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej wybierać światło. Bo chociaż człowiek żyje na co dzień w świetle Jezusa, kieruje się światłem Jego Ewangelii, to przecież pokus nie brakuje. Diabeł i na nas pozostawiał sidła. Nas też chce z drogi światłości ściągnąć do królestwa ciemności. Co zrobić, by się nie poddać? Co zrobić, by za wszelką cenę przy Jezusie wytrwać? Takie 3 punkty, kochani. Pierwszy punkt: mieć zawsze świadomość tego, kim jestem. Nie poddam się ciemności, nie pójdę za złym, jeżeli zawsze będę miał świadomość tego, kim jestem. Jestem przede wszystkim dzieckiem Boga. Dzisiaj na krzyżu, gdy Jezus wypowiada te słowa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego, trzeba bardzo wyraźnie usłyszeć słowo Ojcze. Pamiętacie pierwsze zdanie Jezusa? Ono też zaczynało się od słowa Ojcze. Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A dzisiaj: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Ojcze, to jest, jak już mówiłem, słowo klucz. Nie pogubimy się na ścieżkach naszego życia, jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie mamy Ojca. I będziemy wiedzieli, że nasz Ojciec jest wszechmogący. Jestem kimś, kogo Bóg chciał. Wyobraźcie sobie tę prawdę. Bóg chciał każdego z nas. Jeszcze zanim świat powstał, Bóg chciał, abyśmy na tym świecie pojawili się my, ja i ty. Chciał to mało powiedziane. Bóg pragnął. Pragnął mojej i twojej obecności na tym świecie. Nasz profesor na wykładach często mówił: Bóg marzył o człowieku. Kiedy pojawił się człowiek, Adam i Ewa, a potem każdy z nas, to jako, niejako spełniało się marzenie Pana Boga. Zwierzęta mu nie wystarczyły, rzeczy mu nie wystarczyły, aniołowie mu nie wystarczyli. Pragnął człowieka. Zobaczcie, to takie bardzo ważne. Bóg o mnie i o tobie marzył, nie wyobrażał sobie świata bez nas. Jesteśmy chciani. Nikt z nas na tym świecie nie pojawił się niechciany, nikt z nas na tym świecie nie pojawił się przypadkiem. Nie jesteśmy też bublami Pana Boga. Nawet jeżeli często upadamy, nawet jeżeli grzeszymy, nawet jeżeli jesteśmy leniwi w naszej pracy nad sobą, nawet jeżeli niewiele z tych przykazań i Ewangelii rozumiemy, Bóg nas chciał. Każdego z nas Bóg chciał. Więcej, Bóg ma dla każdego z nas jakiś piękny plan. My nazywamy ten Boży plan powołaniem. Jeżeli zgodnie z wolą Bożą ten plan odczytam i odkryję, to kiedyś będę szczęśliwy, zbawiony, ale już teraz na tym świecie będę szczęśliwy. Dopóki człowiek w to wszystko wierzy, to chodzi w światłości. Ale kiedy człowiek przestanie w to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, wierzyć, to wchodzi w przestrzeń ciemności, w przestrzeń zwątpienia, w przestrzeń rezygnacji, w przestrzeń niewiary. Jak wam czasem, kochani, trudno będzie i zobaczycie, że te ciemności piętrzą się i w waszym życiu, przypominajcie sobie, kim jesteście. Jesteście dziećmi Pana Boga. To jest bardzo ważne. Diabeł na różne sposoby próbuje zwodzić ludzi. Zawsze mówię, że wielu z tych, którzy już do kościoła nie chodzą, kiedyś było gorliwymi katolikami. Wielu kiedyś chodziło do kościoła, nawet z sakramentów korzystali, tylko w pewnym momencie przestali wierzyć. Przestali wierzyć w to, że Bóg jest ich Ojcem, że Bóg ma dla nich najpiękniejszy plan na drogę do szczęścia i do zbawienia. Przestali wierzyć i odeszli. Diabeł wykorzystuje różne sposoby, drodzy, żeby zasiać wątpliwość w naszych sercach. Nie dalej jak kilka dni temu, 5 dni temu chyba, rozmawiałem ze swoim znajomym, człowiekiem bardzo sympatycznym, ale prowadzącym bardzo niemoralne życie. Już dawno nie był w kościele, już chyba nawet nie wie, jak się spowiadać. I powiedziałem mu na koniec naszej rozmowy taką jedną rzecz. Słuchaj, będę się teraz w tym wielkim tygodniu mocno za ciebie modlić. A on odpowiedział: nie trzeba, Masz teraz całą parafię na głowie, módl się za swoje owieczki, za mnie już nie musisz. Zobaczcie, diabeł potrafi tak omotać człowieka i tak wpędzić go w ciemność, że człowiek już nawet nie widzi nadziei, już nawet nie widzi tego światełka w tunelu, że człowiek już nawet nie prosi o modlitwę, bo zupełnie utracił już nadzieję. I to jest dramat człowieka. Ten dramat dotyczy wielu z ludzi, spośród ludzi, których znamy. Wielu takich żyje w ciemnościach. Mamy ich w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszej parafii też ich nie brakuje. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie. A więc pierwszy punkt. Mieć świadomość tego, kim jestem. Jeżeli o tym będę myślał i pamiętał, to nie dam się wciągnąć w ciemności, tylko będę przy Panu Bogu. Drugi punkt, który sobie wypisałem, a który jest niesamowicie ważny, bo dotyczy tego, co możemy nazwać naszą przeszłością. Drugi punkt to bycie wdzięcznym. Bycie wdzięcznym. Kiedy przychodzą pokusy, by od Pana Boga odejść, by tę relację jakoś osłabić, by może pójść inną drogą, warto przypominać sobie, jak wiele różnych łask, jak wiele różnych dobrodziejstw, jak wiele różnych błogosławieństw i darów od Pana Boga do tej pory otrzymałem. Cóż masz, pyta święty Paweł w liście do Koryntian, czego byś nie otrzymał? Czego byś nie otrzymał od Ojca, możemy dopowiedzieć. Zobaczcie, tak sobie czasem myślę, jak bardzo obrażamy Ojca. Jak bardzo obrażamy Boga, kiedy mając tak wiele, narzekamy. Kiedy mając tak wiele, biadolimy, utyskujemy. Kiedy mając tak wiele, porównujemy się z innymi. To też nie jest dobre. Zanim zaczniesz narzekać i biadolić, zrób sobie listę rzeczy, za które powinieneś Panu Bogu podziękować. I jak już to zrobisz, to sobie uświadomisz, jak wiele masz. To jest bardzo ważne, moi drodzy, byśmy w naszym sercu pielęgnowali wdzięczność. Często tego nie ma. Często z tego narzekania nawet się spowiadamy. No właśnie. Wdzięczność. Jak zobaczę, ile od Boga otrzymałem, to nigdy mi do głowy nie przyjdzie, by szukać szczęścia gdzieś poza Bogiem, gdzieś poza Ewangelią, przykazaniami, poza sakramentami. I trzeci punkt, też myślę, że bardzo ważny. Mówiliśmy w pierwszym punkcie o tym, co jest tu i teraz. Mieć świadomość tego, kim jestem. W drugim punkcie mówiliśmy o przyszłości. Być wdzięcznym za to, co otrzymujemy. A trzeci punkt dotyczy przyszłości. Zatytułowałem go chcieć więcej. Chcieć więcej. Bardzo niebezpieczne dla życia duchowego jest zatrzymanie się na tym, co już mam. W mojej relacji do Boga, w mojej wierze, w mojej wiedzy religijnej. Jakże wielu ludziom wystarcza już to, do czego doszli. A tak być nie powinno. Powinniśmy nieustannie pogłębiać swoją relację z Bogiem. Poszerzać nasze horyzonty. Nie wolno nam nigdy powiedzieć wystarczy. Znacie to powiedzenie, że jak się człowiek zatrzymuje, to tak naprawdę się cofa. I w relacji do Pana Boga, i w modlitwie, i w sakramentach jest dokładnie tak samo. Jak się zatrzymasz i powiesz wystarczy, to diabeł zrobi resztę. Pojawi się jakiś marazm duchowy, osłabienie relacji. To nie będzie dobre. Zobaczcie, wielkie mamy pole do działania, wielkie mamy pole do popisu. Myślę w tych dniach bardzo dużo o spowiedzi świętej. Patrzcie, jak wielu ludziom wystarcza spowiedź raz do roku albo dwa razy do roku. I tak przez lata. I nic się nie zmienia. Wystarczy, mówią niektórzy. A diabeł się cieszy, bo nie wystarczy. Pytam w tych dniach tak często w konfesjonale, czy gdyby Wielkanoc była w tym roku w czerwcu, to czy dzisiaj byśmy się spotkali przy spowiedzi świętej? Odpowiedzi są różne, nieraz bardzo smutne. Kochani, nie pozwalajmy nigdy w naszym życiu na to, by to kalendarz decydował o tym, kiedy mam iść do spowiedzi świętej. Nie pozwólmy na to, żeby kalendarz decydował o tym, kiedy mam się pojednać z Panem Bogiem. Jak w kalendarzu Wielkanoc w marcu, to idę w marcu. Jak w kwietniu, to idę w kwietniu. Dlaczego kalendarz ma decydować o mojej relacji do Boga? Czyż to nie jest jakiś absurd? Przecież to moje serce, to moja tęsknota za Bogiem, to moja miłość do Niego ma być tym, co mnie do konfesjonału przyciąga. Nie kalendarz. Nie kalendarz. Wielu to jakoś pomija milczeniem, ale pewnie prędzej czy później przekonają się sami, że to jednak dobra rada. Moi drodzy, wróćmy do tego zdania, które Jezus wypowiada z wysokości krzyża. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Ręce Boga. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję medytować nad tym, jakie te ręce Boga są. Pismo Święte pełne jest jakichś odniesień mówiących o tym, że Bóg ma ręce. Na przykład Psalm 119. Uczyniły mnie Twoje ręce, Panie, i kształt mi nadały. Albo ten obraz Rembrandta, Powrót syna marnotrawnego. Ta piękna scena, gdy ojciec miłosierny przytula swojego syna, na plecy tego syna kładzie swoje dłonie, zbliżywszy się do tych dłoni, przyglądawszy się im dokładniej, widzimy, że jedna dłoń jest męska, a druga jest kobieca. Bo taki jest Bóg. Bóg jest jak ojciec, ale Bóg jest też jak matka. Ci, którzy mieli być okazję być na pogrzebie którymś, który w ostatnich tygodniach prowadziłem, przewodniczyłem, to pewnie słyszeli kazanie. Ostatnio często w kazaniu mówię o tym, że Bóg na nas, na każdego z nas czeka z otwartymi ramionami. Tak jak ten ojciec wybiegł na spotkanie syna marnotrawnego. Ewangelista Łukasz napisał, ojciec wybiegł mu na spotkanie. Na pewno tak szeroko rozpostarte ramiona miał. Na pewno chciał w te ramiona wtulić swojego syna. O tym mówię na pogrzebach. Myślę, że na każdego z nas te otwarte ramiona czekają. Ale moi kochani, to jest dobra okazja do tego, byśmy zapytali siebie samych, czy i my mamy otwarte ramiona. Bo może być tak, że ja liczę na to, że kiedyś Pan Bóg mnie w tych swoich ramionach przytuli. Liczę na to i bardzo na to czekam. A sam ramiona mam zamknięte. Dla drugiego człowieka. Dla tych, których mam blisko siebie i dla tych, których mam dalej. Popatrzmy na krzyż. Zobaczcie, Jezus też ma otwarte ramiona. Jezus naśladuje Ojca, tego miłosiernego Ojca. My wiemy, że naśladuje samego Boga. Otwarte na krzyżu ramiona, przybite gwoździami. One już się nie zamkną. To jest postawa Jezusa na krzyżu. Czy Ty masz też otwarte ramiona dla drugiego człowieka? Mówiłem Wam ostatnio o tym krzyżu, który powiesiłem sobie nad biurkiem. Pan Jezus w koronie cierniowej ze spuszczoną głową. Pan Jezus bez rąk. To jest dobry przykład właśnie tego, by pytać siebie nieustannie o to, czy mam otwarte dłonie, czy mam otwarte ramiona. Przypomina mi się taka scena i pozwólcie, że już tym skończę to dzisiejsze kazanie pasyjne. Scena sprzed jednego z krakowskich kościołów. Środek lata. Kościół wypełniony po brzegi. Na kościele, czy przy kościele duży parking, bardzo dużo samochodów. Msza święta się kończy. Ludzie wsiadają do swoich samochodów, wyjeżdżają z parkingu. Po kilkudziesięciu metrach zatrzymują się na czerwonym świetle. I kiedy ustawiają się, czekając na zielone w długiej kolejce, to z ławeczki na wysepce wstaje człowiek, starszy pan, nie ma jednej nogi, porusza się o kuli. Kiedy widzi, że te samochody zatrzymują się na czerwonym, bierze do ręki brudne plastikowe pudełko i idzie w kierunku tych samochodów. Stoję kilkanaście metrów obok, obserwuję tę sytuację. Wiecie, kiedy ten człowiek z tym kubkiem w ręku, plastikowym pudełkiem zbliża się do tych kierowców, to prawie wszyscy robią to samo. Jeśli zdążyli opuścić już szybę w swoim samochodzie, to naciskają taki magiczny guzik, który sprawia, że ta szyba się zamyka. A ci, którzy mieli zamknięte okna, odwracają głowę, sięgają po komórkę, włączają radio. Ten człowiek przechodzi o tej kuli od samochodu do samochodu, ale nikt go nie widzi. Wiecie, chcę być dobrze zrozumiany. Ja nie jestem za tym, żeby pomagać wszystkim, którzy potrzebują i dawać każdemu, kto rękę wyciąga. Ten człowiek naprawdę potrzebował, był inwalidą. A ci ludzie wyjechali z przykościelnego parkingu. Byli w kościele, gdzie słuchali Jezusowej Ewangelii. Byli w kościele, gdzie pewnie w kazaniu była mowa o tym, że mamy być dobrzy, miłosierni, że mamy mieć te otwarte ręce i otwarte, kochające serca. I może być tak w naszym życiu, kochani, że o tym słuchamy, 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 a w naszym życiu i tak nie zdajemy egzaminu. Może warto dzisiaj, właśnie wpatrując się w tego Pana Jezusa ukrzyżowanego, zapytać się o te ręce swoje. Czy moje ręce są otwarte? Czy mogę powiedzieć, że naśladuję Jezusa i naśladuję Boga? Niech to pytanie, kochani, nie pozostanie bez odpowiedzi. Amen.